Tu Radio Kraków Kultura.
A z nami już pierwszy gość na łączach, Michał Jacaszek, artysta dźwiękowy, producent, kompozytor, autor muzyki filmowej, jak też teatralnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na łączach, to nie będziemy ukrywać, łączymy się z Gdańskiem, prawda?
Tak, zgadza się.
Zgadza się, a więc z pięknym Trójmiastem i terenami nadmorskimi. Wspaniale, lubię tam bardzo, bardzo wracać. Michał Jacaszek, porozmawiamy, jeżeli pan pozwoli, o miniaturach. I od miniatur chciałabym zacząć, chociaż pan tutaj będzie takim reprezentantem i głosem, jednym z trojga głosów, które za tą płytą stoją. Bo obok pana Sierkiej Krauchenka, znany jako Skein, białoruski artysta, również elektroniczny producent, i Jerzy Osiennik, który tutaj no, niejako mistrz ceremonii udziela się, czy użycza też swojego głosu, a wszystko na podstawie tekstów Sokrata Janowicza. I to jest, te miniatury, to opowieść pogranicza, opowieść o historii, o życiu na pograniczu polsko białoruskim, pograniczu, z którym pan od wielu, wielu lat ma też do czynienia i w miejscu, w którym zdaje się pan też w jakiś sposób się zakochał.
No tak, Podlasie najpierw znałem ze zdjęć z pięknych takich pejzaży, do których zatęskniłem. To było dosyć dawno już, natomiast w pewnym momencie dane mi tam się było pojawić za sprawą spektaklu teatralnego i muzyki, którą do spektaklu stworzyłem. To była Antychona Agnieszki Korytkowskiej, którą na żywo, to znaczy ja jako muzyk na żywo grałem soundtrack. No i spektakl się odbył w Krynkach na pograniczu właśnie polsko-białoruskim w plenerze. Taka dosyć duża produkcja. No i tak się zaczęło. Ja mówię o chyba 2015 roku, czyli dosyć dawno. To był spektakl w ramach festiwalu Trialog, organizowanego przez malarza Leona Tarasewicza, wokół którego cała ta współczesna polsko-białoruska czy podlaska kultura się właściwie kręciła. On zgromadził pewne środowisko, tam byli muzycy, tam się pojawiali no też malarze, fotograficy, no i jakoś tak z tym środowiskiem się związałem, bo to byli bardzo, no stali mi się szybko bardzo bliscy ludzie. Również przyroda, również ta kultura gdzieś tam związana z prawosławiem, to mnie zafascynowało, to mnie pociągnęło, zaprzyjaźniliśmy się tam z Leonem, z wieloma innymi ludźmi, tak się zaczęło.
Miejsce wymiany zarówno kulturalnej, jak pan mówi, ale też kulturowej.
No tak na to by wyglądało rzeczywiście. No, to jest inny świat, to jest pewnego rodzaju egzotyka, ale też coś mimo wszystko bliskiego. No, jesteśmy chrześcijanami. Tam można było dotknąć trochę innego oblicza tego chrześcijaństwa i no jest to, była to, jest, trwa cały czas fascynująca przygoda, ja tam regularnie wracam przy okazji występów, ale też przy okazji po prostu jakichś takich towarzyskich spotkań. Między innymi z Jurkiem Osiennikiem właśnie, z którym no, jakoś się zaprzyjaźniliśmy dosyć blisko i odwiedzam go tam regularnie, a wraz z tą wizytą są właśnie wędrówki, spacery, spotkania. No, po prostu dzięki muzyce udało mi się tam do tego miejsca zbliżyć.
A co takiego poza ludźmi, rzecz jasna, poza miejscem, atmosferą, którą ci ludzie tworzą, jest też takiego wyjątkowego w tym miejscu? Takich pogranicz możemy znaleźć kilka, to nie tylko to, ale co tak bardzo pana urzekło w tamtych rejonach?
Ja jestem bardzo wrażliwy na przyrodę, że się tak wyrażę. Moje albumy muzyczne są inspirowane dosyć mocno przyrodą. No i tutaj chyba na początku wymieniłbym właśnie tą naturę lokalną jako taki fenomen, który mnie urzekł i który mnie bardzo pociąga. Niby nic wielkiego, no bo tam nie ma ani wielkich jezior, ani gór, ani jakichś ogromnych puszcz, chociaż jest Białowieża, natomiast no to nie, akurat nie jest tak blisko tych miejsc, do których jeżdżę tam za Białymstokiem, a mówię o okolicach właśnie Krynek, Supraśla, Walił. Więc ten pejzaż jakiś taki inny, jest tam dużo przestrzeni, jakieś takie rżyska, suche lasy, dalekie pejzaże, horyzont, no nie wiem, delikatnie pofalowane widoki, po prostu jest to piękne, pociągające, inne niż Pomorze, więc myślę, że to. Ja jestem też zafascynowany prawosławiem, bez jakichś tam, nie wiem, może fanatycznych, czy bardzo silnych no, takich skłonności do tej religii i do tego wyznania, ale ono również tą swoją egzotyką i takim swoistym pięknem mnie pociągnęło. Myślę o właśnie liturgii prawosławnej, myślę o ikonach. Tam jest w Supraślu takie bardzo piękne muzeum, które ma świetne zbiory ikon. I myślę, że to prawosławie to jest również coś, co poza tymi względami towarzyskimi czy współczesnokulturowymi mnie pociągnęło.
Czyli miejsce, w którym można złapać oddech, miejsce sprzyjające refleksji, jakiejś pewnie melancholii, co też jest tutaj dosyć charakterystyczne. No i ta przestrzeń, to są rzeczy, które no właśnie mogą tak urzekać. Praca nad miniaturami trwała dosyć długi czas, zanim w ogóle zmaterializowało się to na tej płycie, która w katalogu Requiem Records się ukazała w tym roku.
Tak, to się w ogóle zaczęło już w tym 2015 roku, kiedy się zetknąłem z poezją Sokrata Janowicza. Sokrat Janowicz obok Leona Tarasewicza to był taki spiritus movens, można powiedzieć, lokalnej kultury. Bardzo ważna postać dla tamtych miejsc. On już nie żył, kiedy ja się tam pojawiłem, natomiast ten jego duch tam był cały czas obecny. Fundacja Villa Socrates, którą Leon Tarasewicz prowadził, znajduje się w jego domu. To jest zresztą bardzo takie urokliwe miejsce z ogromnym ogrodem pełnym georgini, które Sokrat uwielbiał. No więc zetknąłem się z tymi tekstami już wtedy, a mówimy tutaj o perspektywie 2015, ponad 10-letniej. Myślę, że to nawet było wcześniej. 2011, już mniejsza o to, w każdym razie wtedy się zaczęło. Potem pojawił się, ja wspominałem o tym festiwalu Trialog,
tak,
który się tam rokrocznie odbywał. W następnym roku przyjechałem tam, żeby stworzyć takie pierwsze zręby projektu muzycznego opartego na tekstach właśnie Sokrata. Stworzyliśmy takie trio, a właściwie nie, to był kwintet z zespołem Portmonee, którego członkiem był wspomniany przez panią Sergiej Krauczanka. Pojawił się Jerzy Osiennik, który melorecytował. No i zręby tego muzyczno-poetyckiego projektu powstały już wtedy, to było dawno temu. A potem były kolejne odsłony, mutacje, wyjazdy, koncerty. Między innymi do Mińska pojechaliśmy, no byliśmy w różnych miejscach z tymi miniaturami, graliśmy w Rzymie też. W końcu wyszła płyta pod koniec zeszłego roku. Nie, na początku tego
Na
roku, już
początku
bardzo
tego roku.
przepraszam za wcześnie na precyzyjne datowania.
Nie szkodzi. Tak, miniatury bardzo polecamy. Płyta, która niesamowita, naprawdę bardzo taka też urzekająca. Płyta, która w katalogu Requiem Records się ukazała. A ja chciałam zapytać, czy pan Sokrata Janowicza poznał osobiście, czy już po jego śmierci przywędrował?
I nie, jak się tam pojawiłem, to Sokrat już, tak jak powiedziałem, nie żył. Chociaż, tak jak powiedziałem, on był tam duchowo naprawdę obecny, bo wszyscy o nim mówili. No, pracowaliśmy zresztą nad miniaturami w jego domu. Tam spałem też po raz pierwszy, kiedy tam się pojawiłem, więc wydaje mi się, że tak, znaczy czuję się, jakbym go spotkał rzeczywiście fizycznie, że tak powiem.
Tu Radio Kraków Kultura.
Michał Jacaszek w Radio Kraków Kultura jest z nami na łączach, a teraz jego muzyka wraz z muzyką, czy wspólnie zrobioną muzyką z Siergiejem Krauczenką i Jerzym Osiennikiem, którego tutaj głos usłyszeliśmy. Ci panowie, muzyka tych panów wybrzmiała właśnie płyta miniatury z katalogu Requiem Records, płyta, która w tym roku się ukazała. Bardzo polecamy, żeby przesłuchać tę fantastyczną, w pewnym sensie magiczną płytę osadzoną na Podlasiu, w tamtejszym krajobrazie, w Krynkach, żeby jej posłuchać. Ta płyta to była praca z tekstami, tutaj akurat z tekstami Sokrata Janowicza, to przypomnijmy raz jeszcze, osadzonymi czy dotyczącymi między innymi właśnie tego miejsca, w którym mieszkał, które pokochał, którego kulturę, różne niejednoznaczności, jak to na tym pograniczu czy przygraniczu bywa. No właśnie, to go zajmowało. O tym są te teksty.
O czym są te teksty? No to trudno tak powiedzieć, bo to są bardzo. To jest poezja, tak? Więc już przez to ciężko mówić o tym jako na przykład prozie, czy noweli, czy jakiejś publicystyce, która mówi rzeczywiście o czymś. To jest też impresjonizm, a więc wrażenia. Sokrat pisze o tym, co jest bliskie jego sercu. Jego sercu bliska jest bliski pewien smutek związany z tym, że właściwie jego kraju, w którym on się wychował, nie ma. On w ogóle mówi się o nim Białorusin, no ale przecież pracował w Polsce. Ludzie, z którymi ja się zetknąłem, jego można powiedzieć wychowankowie, tacy duchowi, mówią sobie Indianie żartobliwie. Mówią sobie Indianie, ponieważ oni są trochę takimi ludźmi pozbawionymi tożsamości, czy też szukającymi tej swojej tożsamości, tego swojego mini kraju, mini środowiska, mikrokosmosu, w którym żyli przed wojną. Po wojnie to się w sposób sztuczny wszystko zmieniło. Część z nich nagle wylądowało na Białorusi, część z nich właśnie w Polsce, w tym właśnie Sokrat Janowicz czy Leon. A to są ludzie, którzy mówią, że są stąd, a jednocześnie nie należą nigdzie w tej chwili. No i o tym pisał Sokrat w sposób piękny, w sposób niepublicystyczny właśnie. Pisał też o lokalnym krajobrazie. Jest tam też właśnie silny element tego prawosławia, cerkwi, wschodniej duchowości. Te teksty mają formę takich krótkich, impresji, spostrzeżeń, no, jednocześnie są na tyle uniwersalne, tak jak zresztą każda dobra poezja, że no, ktoś taki jak ja, wychowany na Mazurach, mieszkający w Gdańsku, jest w stanie też być przez te teksty poruszonym.
Przemijanie, bycie w drodze, przynależność. No to są takie bardzo aktualne dla każdego osobiście tematy. Mówi pan o tym w taki sposób, o Sokracie Janowiczu, że czuć, że te wasze wrażliwości są gdzieś blisko, mimo że na żywo się nie spotkaliście.
No tak, to miło, że takie coś da się być może wyłowić z tego, co mówię i z tego, jak brzmi płyta. Być może, no, na pewno jestem wrażliwy na przyrodę i również ta przyroda, która Sokrata Janowicza przez całe życie otaczała i tych moich przyjaciół stamtąd jest dla mnie czymś ważnym, czymś poruszającym, czymś, co mnie, można powiedzieć, też przyjęło i wchłonęło w jakiś sposób. No więc dzięki temu jesteśmy rzeczywiście jakoś sobie bliscy. Ale to jest, myślę, też taka relacja, no tak jak między artystami, no po prostu jesteśmy wrażliwi na określone rzeczy, poruszają nas określone rzeczy. Jesteśmy ludźmi, którzy są na pewno melancholikami. No tak, myślę, że jakoś tam, gdyby Sokrat żył, moglibyśmy się przyjaźnić.
Na pracę nad tą płytą, pracę z tekstem w tym przypadku, pewnie czy na pewno miały wpływ pana bardzo długie doświadczenia właśnie pracy z tekstem, czy pracy też stricte z poezją, które bardzo wcześnie gdzieś tam zaczęły się odbywać?
Dla mnie poezja to jest przede wszystkim melodia słów. Ja nie mam takiej natury analitycznej. Muszę powiedzieć, że trudno mi jest wejść w taką intelektualną warstwę poezji, ale wystarczy kilka zdań wiersza czy poematu, żeby sobie w wyobraźni wyświetlić jakiś obraz. Obraz i dźwięk. Więc to zadziałało właśnie, no to tak zawsze działało, kiedy pracowałem z tekstami. Dosyć łatwo udawało mi się, przynajmniej tak mi się wydaje, wymyśleć taki muzyczny ekwiwalent dla tekstu. Coś, co jakoś harmonizuje z poezją, z danym wierszem. Stąd dość takim, powiedział, no, szybki proces stworzenia jakichś tam pierwszych takich odpowiedzi muzycznych na te teksty, na te teksty Janowicza, ale też na wiele innych prac, które miałem okazję, prac muzycznych, kompozytorskich, które miałem okazję do tekstów tworzyć.
A poezja to jest też coś takiego, co jest stałym, właśnie takim na co dzień ważnym elementem w pana życiu?
Na co dzień niestety nie. Na co dzień nie. Natomiast no, w cudzysłowie w weekendy tak. Czyli ja może nie często czytam poezję, ale dość regularnie do niej wracam. To muszą być określone warunki. Jest mi, no, czyli takie, które kiedy po prostu mamy w tą chwilę takiego zatrzymania, co nie jest proste niestety, wiele rzeczy mnie, nas rozkojarza, a poezja niestety, ona jest taka no, wymagająca tego skupienia, znaczy wymagająca to jest złe słowo, poezja po prostu jest i czeka i nie krzyczy. Musimy sobie trochę o niej przypomnieć, że w ogóle coś takiego funkcjonuje, że my mamy w Polsce taką, wie pani co, wczoraj słuchałem Marka Grechuty, tak się akurat złożyło i pomyślałem sobie, że to były przecież kiedyś rzeczy obecne w przestrzeni właśnie radiowej, dźwiękowej, kulturalnej w Polsce. Bardzo obecne, tak? Przecież to były utwory
tak.
Na listach przebojów, które no bardzo były popularne. Nie słuchali ich wysmakowani wysmakowani odbiorcy poezji ani muzyki, tylko po prostu każdy, tak? Każdy zna te jego wielkie przeboje. Co to znaczy, że to było niesamowite, że właśnie w Polsce coś takiego mogło zaistnieć na takim poziomie, tak? Mówię o poziomie obecności w przestrzeni medialnej. To się niestety skończyło, ale to znaczy, że w Polsce była kiedyś bardzo duża otwartość na poezję. Ludzie chłonęli i uważali trudne teksty za coś naturalnego. Trudne teksty, czyli niepublicystyczne. Tak warto może przypomnieć, że Grechuta śpiewał poezję wielkich polskich poetów. No i współczesnych, tak. Niełatwe, można powiedzieć, teksty w porównaniu na przykład właśnie z publicystyką. To się niestety skończyło, ale ja uważam, że Polska jest takim miejscem, gdzie poezja cały czas ma szansę znaleźć odbiorcę. No, trzeba jakby jej trochę poszukać, trochę się trzeba zatrzymać, rozejrzeć dookoła.
Poezja codzienności, trochę ta muzyka jest o tym. Ja wspomniałam wcześniej podczas naszej rozmowy, że ta warstwa elektroniczna w zasadzie bazowała na nagraniach terenowych, które panowie ze Sergiejem poczynili, i to poczynili w miejscach najważniejszych i takich symbolicznych.
Tak, w domu Sokrata Janowicza, między innymi w jego ogrodzie. Rejestrowaliśmy takie po prostu odgłosy, dość subtelne i delikatne, ale odgłosy tego ogrodu, a więc szelesty, ptactwo, ale też dźwięki obecne w jego domu. No, znalazłem akordeon, na którym Sokrat grał. Ten akordeon akurat nie był w jego domu, tylko w domu sąsiada, o czym się dowiedzieliśmy, i ten sąsiad nam ten instrument pożyczył. I melodie, które na płycie są obecne w niektórych utworach, są grane właśnie na tym akordeonie. Może to trudno nazwać dźwiękami terenowymi, ale rzeczywiście używaliśmy przedmiotów, rzeczy, które w tym domu zostały znalezione w mniej lub bardziej muzyczny sposób. Też chodziliśmy, pracowaliśmy zresztą nie tylko w Krynkach, ale też na Podlasiu, troszeczkę dalej w kierunku Puszczy Białowieskiej. I tam rzeczywiście dużo tej lokalnej podlaskiej przyrody się znalazło w naszych nagraniach.
Pewnie, stąd właśnie magia jakaś tej płyty i takie poczucie, że obcuje się z czymś takim delikatnym, ulotnym, ale z czymś, co jest tak blisko, co jest z jednej strony znane, a z drugiej strony takie tajemnicze. Na tę magię tej płyty ma też wpływ coś, co gdzieś tutaj już wybrzmiało, bo pan powiedział, że jest zafascynowany prawosławiem, a w niektórych momentach na tej płycie wraz z Jerzym Osiennikiem udało się, czy dzięki niemu udało się właśnie też jakby taki klimat stworzyć, czy do niego nawiązać.
Jerzy Osiennik miał taki epizod bycia w seminarium prawosławnym. W końcu nie został tym tak zwanym batiuszką, ale niewiele brakowało. Natomiast oni tam przeszli dość intensywny kurs, jeśli można tak się wyrazić w ogóle, prawosławnego śpiewu, który dobrze znamy, jest bardzo charakterystyczny. Jerzy jest obdarzony po prostu bardzo wielkim wokalnym talentem i nie sposób było po prostu nie wykorzystać tych jego umiejętności, wrażliwości, tego, że on tak blisko z tym prawosławiem jest związany. Nie, więc ja go tam, mówiąc brzydko, bardzo mocno eksploatowałem pod tym kątem. Tak jak pani mówi, on nie tylko melo deklamował, ale po prostu improwizował i śpiewał. Nawiązywał swoim śpiewem do takich tradycyjnych cerkiewnych śpiewów. No i to się tam to naszym tym materiale jest obecne. Zresztą było tego o wiele, wiele więcej w tych roboczych wersjach naszych utworów. Natomiast chłopcy mnie tam trochę temperowali żeby to po prostu nie powstała płyta muzyka sakralna. Ja miałem jakiś odjazd po prostu na tym punkcie i mocno przesadzałem, no ale trochę tego rzeczywiście zostało.
Tu Radio Kraków Kultura.
Michał Jacaszek w Radio Kraków Kultura. Przypomnę, że rozmawialiśmy o miniaturach, albumie, który Michał Jacaszek z Siergiejem Krauczanką i Jerzym Osiennikiem nagrali i wydali w Requiem Records. Bardzo polecamy te pozycje, żeby sprawdzić, żeby posłuchać. Natomiast może poruszymy też temat pana działalności w Gdańsku, ponieważ od jakiegoś czasu kuratoruje pan i prowadzi pan galerię, która skupia się z jednej strony na sztuce, ale z drugiej na dźwięku i łączy obydwie te dziedziny, które zbyt często jednak funkcjonują w przestrzeniach osobnych, a tutaj stworzył pan takie miejsce, by te sztuki, by te dziedziny połączyć.
No właśnie to tak nie do końca trochę jest, bo to jest galeria prezentująca sztukę dźwięku przede wszystkim, chociaż ja rzeczywiście mam taką ambicję, żeby tam się też pojawiały jakiegoś rodzaju obiekty, ale związane właśnie bezpośrednio z muzyką, więc to jest przede wszystkim galeria sztuki dźwięku, czyli tak zwanego sound artu. Polega ten pomysł na tym, że ja wyposażyłem pomieszczenie, które zostało mi udostępnione przez antykwariat, inaczej niż w Raju w Gdańsku Oliwie. Na dolnym jego piętrze rozmieściłem taki sound system złożony z 8 studyjnych głośników i interfejsu audio, który niezależnie na te 8 głośników wysyła sygnał dźwiękowy. Tak to wygląda tak od strony technicznej. No i teraz ten system wykorzystuję ja i wykorzystują też inni zaproszeni artyści, kompozytorzy do tego, żeby tworzyć tak zwane prace dźwiękowe, czyli coś takiego, co może trochę wykracza poza regularny utwór muzyczny czy kompozycję, ale no jest takim eksperymentem dźwiękowym, można by powiedzieć, no jest to praca z przestrzenią dźwiękową. Mhm. Ostatnia prezentacja, wystawa, którą żeśmy tam zorganizowali, rzeczywiście po raz pierwszy odbyła się z towarzyszeniem obiektów fizycznych, tak? Czyli tam się pojawiły prace ceramiczne Katarzyny Gawlik, która jest właśnie twórczynią ceramiki, ale też kompozytorką. No i stworzyła taką instalację dźwiękowo-wizualną. Dźwięki to były, bo pochodziły z procesu wypalania ceramiki, tworzenia jej, ale również ona grała na gotowych przedmiotach. No i przywiozła ze sobą kilka takich właśnie prac też ceramicznych, które pokazała, oświetliła w dość charakterystyczny sposób. Tak, to były takie abstrakcyjne, dość bym powiedział też muzycznie wyglądające przedmioty, które towarzyszyły tej muzyce. I to była pierwsza, jak do tej pory, taka wystawa, którą, jak pani powiedziała, łączyła w sztuki wizualne i dźwiękowe, natomiast dotychczasowe odsłony były takie stricte dźwiękowe. Może powiem, galeria działa już rok. Był w czerwcu, powiedzmy, była ta rocznica otwarcia i pojawiło się przez ten czas 5 prac. To, że tak powiem, wypaliło, to znaczy zainteresowanie ze strony publiczności, ale też kompozytorów jest bardzo duże. Ja dostaję po prostu dość dużo propozycji, żeby od kompozytorów, którzy chcieliby ten sam system wykorzystać i zaproponować jakąś dźwiękową pracę, więc to jest bardzo w ogóle fajnie funkcjonujący pomysł.
No bo takich miejsc w Polsce brakuje. Nie wiem, czy ich nie ma, bo nie, może takiego określenia bym nie użyła, bo nie wiem, ale no z pewnością brakuje, więc jest to wypełnienie jakiejś luki, właśnie jakiegoś braku. Ja o tej sztuce wspomniałam, bo no, nie byłam tam niestety, chociaż w Gdańsku bywam często i dopiero będę nadrabiać wizytę w tej galerii, w tym miejscu. Natomiast przeglądałam sobie na szybko tylko jakieś zdjęcia i właśnie właśnie rzuciły mi się w oczy takie prace, które no właśnie w sumie przypominały trochę jakieś współczesne rzeźby. Stąd właśnie ta sztuka. Natomiast no, widziałam, że pan też dostał stypendium właśnie gdańskie, artystyczne na realizację trzech kolejnych projektów.
Tak. Zeszły czwartek była okazja, znaczy był właśnie taki wernisaż, otwarcie, prezentacja mojej najnowszej pracy już zrobionej w ramach tego stypendium, którą nazwałem One Million Voices. Znowu to była praca przyrodnicza w cudzysłowie, od tej przyrody się jakoś nie mogę uwolnić. Natomiast przy przygotowaniu są już kolejne dwie. To będzie, w pierwszej będzie to powrót do takiej jednej z moich pierwszych wydawnictw pod tytułem Pentral. To jest muzyka stworzona z dźwięków znalezionych tutaj w gdańskich gotyckich świątyniach. Jakiś ulepiona z dźwięków organowych, z jakichś dzwonów, dzwonków, szeptów, szelestów a przede wszystkim z tego pogłosu, który jest w tych gotyckich świątyniach obecny. Ja wrócę do materiału, zrobię taką dekonstrukcję i rozpiszę tą muzykę na osiem głośników, na 8 kanałów. A trzecia praca to jeszcze nie wiem. Natomiast już teraz Państwa zapraszam.
Najlepiej nie wiedzieć. To wypełnienie też jakiegoś braku właśnie potrzeby kuratorowania przedsięwzięciu artystycznemu. No bo pan jest kuratorem galerii.
No tak można powiedzieć. Jestem kuratorem i jest to jakiś rodzaj uzupełnienia czy dopełnienia takiej mojej pracy artystycznej. To mi sprawia dużą, dużą satysfakcję, bo to jest też, myślę, sposób na bezpośredni kontakt z człowiekiem, ze słuchaczem, z odbiorcą tego, co robię, bo ja no, organizuję te imprezy, te wydarzenia, zapraszam artystów, ale też tworzę w ramach tej galerii samemu. I to jest tak trochę jak koncert, ale jest też okazja porozmawiać, jest ten bezpośredni kontakt. Miejsce jest bardzo charakterystyczne, antykwariat nazywa się inaczej niż w raju. Prowadzi to Tomek Gut, bardzo otwarty też na sztukę człowiek, który no to pomieszczenie mi udostępnił, jest bardzo gościnny, wprowadza tam właśnie ludzi, którzy chcą posłuchać, włącza ten sprzęt. Miejsce jest bardzo gościnne, wypełnione takimi w cudzysłowie bibelotami, starymi meblami, starymi lampami, ale to nie jest taki antykwariat, nie, można powiedzieć, uporządkowany, wyczyszczony, tylko jest takim trochę składzikiem rzeczy też z lat 60., z takiego PRL-u. No jest tam bardzo specyficznie i to jest miejsce malutkie.
Czyli miejsce, w którym czas trochę się zatrzymał.
No można tak powiedzieć, on ma taką samą, taką naturalną scenę, tam jest taka naturalna scenografia właśnie złożona ze starych sprzętów audio, właśnie z tych mebelków, z jakichś starych zdezelowanych instrumentów, no jest tam bardzo ciekawie, więc jeżeli tam się odbywa impreza, ona już ma swoją taką charakterystyczną oprawę. Jest to miejsce, jak powiedziałem, niewielkie, więc taki full kontakt po prostu między artystą a publicznością. Mi to sprawia bardzo dużą satysfakcję. Ten odbiorca jest mi po prostu bardzo potrzebny do tego, żeby też ten efekt swojej pracy jakby widzieć, nie? Żeby posłuchać feedbacku, posłuchać, jakie ludzie mieli wrażenia. Także to jest to świetne takie uzupełnienie tego, co robię i taki sposób na szybkie osiągnięcie artystycznej satysfakcji.
A proszę powiedzieć, to miejsce funkcjonuje, jest otwarte tylko podczas wydarzeń, czy bardziej tak na co dzień można tam zajrzeć?
Nie, tak jak na regularnej wystawie sztuki, tutaj mamy również możliwość przyjścia i zapoznania się z tą w cudzysłowie wystawą po prostu na co dzień, czyli w godzinach otwarcia antykwariatu. Ja tam nie dyżuruję, jestem dość często, ale to gra po prostu cały czas, tak? Jako taki soundtrack po prostu obecny w przestrzeni miejsca i można tam przyjść codziennie, posłuchać, usiąść sobie. i doświadczyć.
Octophon Sound Gallery, Gdańsk Oliwa i antykwariat inny, inaczej niż w raju. Także polecamy, żeby sprawdzić. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w Gdańsku, to rzecz jasna zapraszamy. Michał Jacaszek z nami. My musimy już tę rozmowę niestety kończyć, chociaż całą kolejną odnogą Pana działalności jest też muzyka filmowa, której można by poświęcić całą kolejną rozmowę, ale może to kolejnym razem się po prostu umówimy. Dziś polecamy niezmiennie miniatury, polecamy Gdańsk i galerię dźwiękową. I dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.